Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie wszystkich fanów dziejów Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. To jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Dzisiejszy temat będzie mocno nawiązywał, moi drodzy, do tego, co wszyscy znamy, co wszyscy pamiętamy. Mam nadzieję, że wszyscy znamy i pamiętamy z czasów szkolnych, a mianowicie do lekcji biologii głównie, bo skupimy się dzisiaj na systematyce. Zresztą jest to temat, który sami zaproponowaliście w komentarzach, czy też na top czacie, już nie pamiętam, chyba na top czacie ktoś z Was ten temat zaproponował i stwierdziłem, że to jest rzeczywiście na tyle ważne zagadnienie, a mówimy tutaj o systematyce biologicznej i systematyce paleontologicznej, bo porównamy sobie te dwa porządki dzisiaj, więc ja stwierdziłem, że jest to na tyle ważne zagadnienie, że należy poświęcić mu rzeczywiście cały wykład. Nie będzie to długi wykład, od razu mówię. Dzisiaj pewnie posiedzimy sobie troszeczkę krócej, ale temat jest na tyle istotny, że myślę, że warto, żebyśmy tutaj całe nasze środowe spotkanie na te zagadnienia systematyczno-taksonomiczne poświęcili. Tytuł wykładu, czyli kto jest gadem, a kto ptakiem, ten pierwszy człon tytułu, no jest taki troszkę może enigmatyczny dla kogoś, kto wiedzy o biologii ewolucyjnej nie posiada, czy o taksonomii zwierząt, organizmów, ale wszystko w trakcie wykładu sobie wyjaśnimy. Moi drodzy, więc dzisiejszy wykład to będą głównie drzewa rodowe. Dlatego z tego typu obrazkiem, który widzimy teraz na planszy, z tego typu drzewem rodowym czy drzewem ewolucyjnym, powinniście się zaznajomić, szybko obeznać. To są nierzadko skomplikowane drzewa. Ja powybierałem dzisiaj takie dosyć proste przykłady, uproszczone te drzewa, żeby też nie zagmatwać sprawy, bo chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby Wam ten temat przybliżyć przecież. Ale od razu mówię, że dzisiaj będzie mniej pokazywania obrazków wymarłych zwierząt czy zdjęć skamieniałości, a więcej skupimy się na samych drzewach rodowych. Mam nadzieję, że nikogo to nie odstraszyło. Zaczynamy od takiego bardzo ogólnego drzewa, czyli drzewa rodowego zwierząt, czy tak po prawdzie nawet nie drzewa rodowego, ale w tym wypadku takiego drzewka pokazującego pewną klasyfikację zwierząt. I to jest ten porządek, który wszyscy znamy z lekcji biologii, znamy po prostu ze szkoły. Mamy zwierzęta, one się tutaj dzielą na bezkręgowce i na kręgowce. Głównie dzisiaj będziemy się skupiali i będziemy sobie analizowali drzewo rodowe i klasyfikację kręgowców. Więc na paleontologii kręgowców skupimy się. Bezkręgowce sobie zostawimy, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę problem, do którego dojdziemy pod koniec dzisiejszego wykładu, przeważnie tyczy się jednak kręgowców, paleontologii, zoologii kręgowców. Wszystko sobie za chwilę wyjaśnimy. Więc teraz skupiając się na lewej części tego obrazka, tylko na kręgowcach, no to mamy tutaj ten porządek znany nam z lekcji biologii ze szkoły właśnie, że kręgowce to jest taka, nawet ciężko powiedzieć, sekwencja ewolucyjna, ale po prostu kręgowce w szkole omawiamy w taki sposób, że najpierw omawiamy sobie ryby, potem omawiamy sobie płazy, potem gady, ptaki i ssaki. To jest te pięć grup w terminologii takiej zoologicznej, szkolnej. To będą gromady, no to też dojdziemy sobie do tego, że to nie do końca jest prawda, bo jakby ta ranga gromady to troszeczkę inaczej wygląda niż ten taki klasyczny podział szkolny, ale generalnie mamy takich pięć grup: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki. No i na lekcjach biologii, czy w szkole, nawet w takim no, niewczesnym etapie edukacji, gdzieś tam w klasach, w liceach, w klasach wyższych, przygotowując się do matury, omawiany jest taki dosyć prosty podział i te zwierzęta, wiadomo, przeważnie żyjące współcześnie, natomiast generalnie mało program nauczania odnosi się do tego, co się z czego wywodzi, jaka grupa się wywodzi z której, i nie ma w ogóle w programie nauczania poruszonego problemu tego, to tak trochę brzydko zabrzmi, czy te grupy, czy te zwierzęta istnieją naprawdę. Do tego wrócimy sobie na koniec. Po prostu tak na razie to enigmatycznie zostawię. Po prostu w szkole omawiamy sobie ryby, omawiamy, co te ryby tam mają, omawiamy sobie płazy, mówimy, co one tam mają i tak dalej, więc na przykład, kiedy omawiamy ryby, no to mówi się, podaje się jakieś tam cechy, które musi mieć dane zwierzę, aby rybą być, więc musi żyć w wodzie przeważnie, musi mieć płetwy, musi mieć jakiś tam, nie wiem, pływowy kształt ciała i tak dalej. Bardzo szybko, jeżeli spojrzymy sobie w ogóle na różne zwierzęta, które żyły i w przeszłości geologicznej, i takie, które żyją dzisiaj, to się szybko okaże, że ta definicja generalnie nie jest przywiązana do ryb, no bo są i takie morskie, czy wodne szerzej, opływowe, posiadające płetwy zwierzęta, jak na przykład dzisiaj wieloryby, czy na przykład brzegowce, albo nawet niektóre ptaki, a w przeszłości geologicznej wiele grup gadów morskich, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, w szkole to jest taki dosyć prosty podział. Ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki. Niespecjalnie zastanawiamy się, będąc w szkole, czy może program nauczania niespecjalnie porusza tematy związane z tym, kto się z kogo wychodzi, jaka grupa pochodzi od której i czy w ogóle te rangi tych grup mają sens. To jest taka prosta taksonomia. Nie wchodzimy w szczegóły, nie grzebiemy tutaj. Prosty obraz świata. Ale czy poprawny? Ha, to się dzisiaj okaże. W rzeczywistości drzewo rodowe kręgowców, bo przypominam, że będziemy się głównie skupiali odtąd na kręgowcach, wygląda mniej więcej w ten sposób. To jest ciągle uproszczony obraz, ale jeżeli byśmy chcieli te główne gałęzie ewolucyjne na drzewie rodowym kręgowców pokazać, to wyszłoby coś takiego. To już są takie plansze, które mniej więcej znacie. To a lewa strona tego obrazka, tam mamy wykalibrowane tutaj te daty w milionach lat. Później mamy bardziej w prawą stronę tabelę po prostu stratygraficzną. Mamy stratygrafię pokazaną kolejno okresy geologiczne, więc czas geologiczny biegnie na tej planszy od dołu ku górze. No i najbardziej z prawej strony mamy przedstawione to drzewo rodowe, kiedy nastąpiły momenty, w których rozdzielały się drogi ewolucji, kiedy dane jakieś linie ewolucyjne czy grupy wydzielały się z innych i tak dalej, i tak dalej. No i mamy przedstawione te główne grupy zwierząt kręgowych. Mamy ryby, jakbyśmy chcieli tutaj do tego drzewa przyłożyć tę taką taksonomię szkolną, podręcznikową, no to tutaj na przykład nie mamy ryb jako takich. Ryby to by było Pisces, a tu mamy, z jednej strony mamy różne grupy bezszczękowców, bo mamy na przykład lampreys, to są minogi, mamy plakodermy, to są ryby pancerne. Mamy akantody, ryby fałdopłetwe. Chondrichthyes, to są ryby chrzęstno-szkieletowe, płaszczki rekiny i ich kuzyni. Osteichthyes, to są ryby kostno-szkieletowe. Dalej, płazy mamy zaznaczone tylko jako taką nazwę, ale też mamy wydzielone płazy w różne grupy. Z gadami jest bardzo, bardzo podobnie. No jest sobie tam napis reptilia. Czyli to by były gady w takim rozumieniu szkolnym. Natomiast zwróćcie uwagę, że ta nazwa reptilia nie jest przywiązana do jakiejś konkretnej linii ewolucyjnej. To jest o tak sobie narzucony ten termin, no bo z grubsza, ucząc się w szkole biologii, my kojarzymy, czym są gady. No i tutaj gdzieś tam mamy te linie ewolucyjne, które niby do tych gadów w terminologii szkolnej by pasowały. Więc będziemy tam mieli na przykład lepidozaury, będziemy mieli archozaury, gdzieś tam się od tych gadów, powiedzmy w obrębie tego reptilia, synapsydy wydzielają, z nich powstają ssaki z kolei, a z archozaurów ptaki. Więc tutaj już widzimy, że w pewnym sensie mamy pokazane, że jedne grupy wywodzą się od innych, te takie z terminologii szkolnej. Ptaki wywodzą się z archozaurów, ssaki wywodzą się z synapsydów, więc no co, ptaki są gadami w takim razie, ssaki są gadami? Jak to do końca jest? Gdybyśmy przełożyli na to szablon polskiej edukacji takiej szkolnej, no to się kupy nie będzie trzymało, bo gad w takiej terminologii szkolnej to jest zwierzę żyjące na lądzie, to jest zwierzę, które ma ciało pokryte łuskami, to jest zwierzę zmiennocieplne, to jest zwierzę generalnie mające cykl życiowy uniezależniony od wody, Natomiast no, na przykład ssaki no już nie będą miały ciała pokrytego łuskami, tylko będą miały futro, będą stałocieplne, będą żyworodne. U gadów raczej by była jajorodność albo jajożyworodność i tak dalej, i tak dalej. Więc napotykamy tutaj masę różnych problemów. Takie uproszczone drzewo rodowe kręgowców jest jak najbardziej do przyjęcia, ale teraz czas odpowiedzieć sobie właśnie na te pytania. To te na przykład, co? Tu widzimy, że ssaki wywodzą się w pewnym sensie z gadów i ptaki wywodzą się z gadów, a z kolei gady z płazów, a płazy z ryb, ale te ryby też mamy podzielone na różne grupy. No to jak to w końcu jest? To kto tu jest kim tak naprawdę? Czy możemy powiedzieć, że nie wiem, że wszystkie, że ssaki to są gady i ptaki to są gady, i co? A gady to płazy, a płazy to ryby, więc. Ptaki to też ryby, i tak dalej, czujecie o co mi chodzi. Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Otóż, w biologii ewolucyjnej jest troszeczkę inne kryterium wydzielania jednostek, czy nazywania tych jednostek, niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni ucząc się biologii, ucząc się zoologii w szkole. Tam to troszeczkę inaczej wygląda. Mianowicie, w rzeczywistości, tak jak nam to pokazuje ewolucja, no różne, ewolucja zachodząc w czasie geologicznym, no to wiadomo, że te różne drogi ewolucji się rozdzielają, powstają, zachodzą momenty specjacji, wydzielają się nowe grupy. O tym sobie mówiliśmy szerzej na wykładzie poświęconym temu, jak działa ewolucja. Tam o specjacji mówiłem, jak do niej dochodzi, jakie są rodzaje specjacji. No i teraz, jak mamy takie drzewo rodowe i literkami są pozaznaczone różne gatunki, nazwijmy to sobie. Gatunki to mogą być nie tylko gatunki, ale również taksony wyższego rzędu. To mogą być rodziny, to mogą być rzędy, to mogą być całe gromady, czy nawet królestwa. Generalnie taksony, ale przyjmijmy sobie tutaj dla uproszczenia, że to są gatunki. No to miejsca, gdzie te linie idące do poszczególnych literek łączą się ze sobą, no to są te momenty specjacji. To jest ten moment, kiedy wydzieliły się dwa gatunki z jakiegoś wspólnego przodka. I teraz pod planszą A mamy zaznaczone coś takiego kolorem zielonym, zielonym czy takim zielono, powiedzmy niebieskim, coś takiego, co tu jest podpisane jako monophyletic grouping, czyli to są po prostu taksony monofiletyczne. Co to znaczy monofiletyczne? To znaczy, że patrzymy na te gatunki, czy te ogólnie taksony na drzewie rodowym, które wywodzą się wszystkie od wspólnego przodka. Był jakiś jeden przodek i bierzemy pod uwagę wszystkich jego potomków. Absolutnie wszystkich, nie możemy pominąć ani jednego. I zwróćcie uwagę, że na planszy A z lewej strony mamy wydzielony taki takson monofiletyczny, bo i E, i F, i G, i H wywodzą się od wspólnego przodka. Ten wspólny przodek to jest to miejsce, gdzie zaczyna się kolor zielony na tym drzewie rodowym. Czyli jeżeli sobie wybierzemy tego wspólnego przodka i wszystkich jego ewolucyjnych potomków, to jest to jakaś rzeczywiście istniejąca grupa. Obok mamy pod literką B na środku mamy coś, co się nazywa grupą parafiletyczną. Parafiletyczny takson, parafiletyczna grupa to jest taka, która nie bierze pod uwagę wszystkich potomków wspólnego przodka, któryś pomija. I to mamy na planszy B świetnie pokazane, bo do tego taksonu parafiletycznego zaliczono te, co wcześniej, czyli H, G, F, E, dodano C i D, ale pominięto A i B. Czyli pomijamy A i B, nie bierzemy ich pod uwagę. Jakby no patrzymy, ucinamy w pewnym miejscu. Być może dlatego, że te A i B są już tak odległe pod kątem na przykład morfologii, pod kątem pokrycia ciała. Tutaj wracamy do problemu pokrycia ciała u gadów i ssaków, prawda? U gadów na przykład łuski, u ssaków futro. Mimo że ssaki wywodzą się w pewnym sensie z gadów, jeszcze do tego za momencik, więc pewna część tych potomków wspólnego przodka jest na tyle inna już, morfologicznie, ekologicznie, z jakiegoś punktu widzenia odmienna, że stawiamy tam w pewnym sensie sztuczną granicę. Tak naprawdę z punktu widzenia ewolucji nie powinniśmy tej granicy stawiać, więc takie taksony parafiletyczne nie są w rzeczywistości prawdziwymi jednostkami taksonomicznymi. No i mamy C z prawej strony, gdzie to są tak zwane taksony polifiletyczne, gdzie kompletnie to się kupy nie trzyma, tylko wybieramy sobie, no brzydko mówiąc, na pałę, jak leci na tym drzewie rodowym, wybieramy sobie C, D, E, F i G, pomijamy AB, ale pominiemy też H, wybieramy sobie kilka jakichś dowolnych, ale równie dobrze moglibyśmy wybrać na przykład B, C i F. I z nich zrobić jakąś jedną grupę, stwierdzić, one są w miarę podobne, no więc to jest jakaś jedna grupa. To są taksony polifiletyczne. Często do tworzenia w systematyce biologicznej takich taksonów polifiletycznych dochodzi w momencie, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem ewolucji konwergentnej, czyli zbieżnej. Często sobie wracamy do tego zjawiska, czyli kiedy warunki środowiskowe, w których żyją dane organizmy, bardzo odległe od siebie ewolucyjnie, nie należące do jakichś bliżej leżących siebie gałęzi na drzewie rodowym, ze względu na to, że żyły w podobnych warunkach, to upodobniały się do siebie. Świetnym przykładem mogą być walenie i ryby, prawda? Żyją w morzach, mają płetwy itd., itd., więc można by się pokusić o stworzenie grupy będącej żyjącymi obecnie kręgowcami wodnymi. Wtedy bierzemy wszystkie ryby i wszystkie walenie, brzegowce, ssaki płetwonogie i to by była taka grupa polifiletyczna. To nie ma kompletnie sensu, bo dzieli te grupy miliony lat ewolucji. Płetwonogi należą do drapieżnych w rzeczywistości, walenie należą do kopytnych, ryby to w ogóle jest jeszcze odrębna historia, sami pewnie dobrze wiecie już z naszych spotkań, ale jakoś się tam klasyfikuje razem ze względu na pewne takie podobieństwo morfologiczne czy ekomorfologiczne. Więc jedyne prawdziwe taksony, jedyne prawdziwe jednostki w systematyce biologicznej, jakie powinniśmy brać pod uwagę, to są taksony monofiletyczne, tylko i wyłącznie. Bo polifiletyczne kompletnie nie mają sensu, bo to jest wybieranie, tak jak powiedziałem, brzydko na pałę, jakichś tam organizmów, które być może są do siebie podobne, ale no kompletnie ewolucyjnie mają się do siebie nijak. Parafiletyczne też nie mają sensu, bo pomijają pewnych potomków wspólnego przodka. A sens taka jednostka ma tylko wtedy, jeżeli będziemy brali całą tę grupę wywodzącą się od wspólnego przodka do góry, no, będzie to obejmowała ta grupa wszystkich jego potomków. Tylko wtedy to ma po prostu ręce i nogi. No bo jeżeli weźmiemy sobie nawet taki takson parafiletyczny i pominiemy jakąś część jego potomków, czyli jakby z tej grupy monofiletycznej wytniemy pewnych potomków, bo nam się z jakiegoś punktu widzenia oni nie pasują do reszty, czyli tworzymy w ten sposób takson parafiletyczny, pomijamy pewnych potomków, to jest to granica sztuczna tak naprawdę. To my stawiamy tę granicę w miejscu, gdzie być może nie powinniśmy jej stawiać i należałoby poszukać, jakby zdefiniować ten takson cały, biorąc pod uwagę wszystkich tych potomków, biorąc jakieś inne cechy pod uwagę. Tutaj znowu wracamy do problemu, tak jak mówię, ssaków i gadów. Być może powinniśmy szukać wtedy jakichś innych cech definiujących te jednostki. Do tego jeszcze za moment wrócimy. Więc jedyne prawdziwe jednostki to są te monofiletyczne. Tutaj mamy to wszystko ładnie zebrane na jednym wspólnym drzewie rodowym. I znowu, monofiletyczne obejmują wszystkich potomków wspólnego przodka. Ten wspólny przodek to jest to miejsce, gdzie to jest akurat drzewo rodowe ssaków naczelnych, więc mamy to jakby pierwsze wydzielenie na tym drzewie rodowym w obrębie grupy monofiletycznej, to jest New World Monkeys, czyli małpy Nowego Świata i to miejsce, kiedy te małpy się wydzieliły od reszty wspólnego pnia, tam żył wspólny przodek i to jest grupa monofiletyczna. Mamy wcześniej, to jest grupa parafiletyczna, bo nie uwzględnia tych wszystkich późniejszych. No i mamy grupę polifiletyczną, która sobie bierze jakieś w ogóle niepowiązane ze sobą wspólnym przodkiem, kompletnie nieukorzenione linie ewolucyjne. No nie ma to kompletnie żadnego sensu. Ok, i teraz skoro już to wiemy, skoro już wiemy, że sens w ewolucji mają wyłącznie taksony monofiletyczne, czyli jeszcze raz powtórzę, biorące pod uwagę wszystkich potomków wspólnego przodka, to teraz przejdziemy sobie przez ewolucję kręgowców uzbrojeni w tę właśnie wiedzę. Mamy tutaj drzewo rodowe kręgowców w ogóle, ale z naciskiem na te kręgowce, jak to się mówi znowu w terminologii szkolnej, pierwotnie wodne, w nomenklaturze takiej szkolnej, zoologicznej powiedzielibyśmy, że po prostu z naciskiem na ryby. I tak kolorem zielonym są zaznaczone ryby pancerne. Odsyłam do wykładu o rybach pancernych, tam szerzej mówiłem o ich pochodzeniu i pokrewieństwach. Kolorem niebieskim ryby fałdopłetwe, kolorem takim pomarańczowo-brązowym ryby chrzęstno-szkieletowe, rekiny, płaszczki, ich kuzyni, i kolorem żółtym ryby kostno-szkieletowe, czyli lwią część wszystkich dziś żyjących ryb. Ryby kostno-szkieletowe, jeszcze żeby było śmieszniej, dzielą się na dwie takie duże gałęzie, na ryby promieniopłetwe, aktinopterygi, i to jest już absolutna większość tych ryb, które kojarzycie, to są karpie, leszcze, szczupaki, sumy i tak dalej, i tak dalej, i ryby mięśniopłetwe, sarkopterygi, do których dzisiaj należy ryba latimeria, o której też sobie kiedyś rozmawialiśmy, oraz trzy gatunki ryb dwudysznych. Jeden żyje w Afryce, drugi w Ameryce Południowej, trzeci w Australii. Ale spostrzegawczy widzowie na pewno zauważyli, że na tej gałęzi ryb mięśniopłetwych są też kręgowce, których o bycie rybami byśmy nie posądzali. Jest tam kangur, jest tam żółw, jest tam żaba, jest tam pingwin. To są generalnie czworonogi, kręgowce żyjące już na lądzie, mające kończyny do poruszania się po lądzie. I teraz tak naprawdę, mając tę wiedzę, którą przed chwilą Wam pokazałem, że prawdziwe taksony to są tylko te taksony monofiletyczne, to żeby takson pod tytułem ryby, tak jak się uczymy w szkole, ryby, był prawdziwy, miał sens z ewolucyjnego punktu widzenia, musimy wziąć pod uwagę wszystkich potomków wspólnego przodka ryb. Jeśli tak, to wszystkie kręgowce żyjące na lądach to też są ryby. Czyli my też jesteśmy rybami w takim sensie. Jeżeli się trzymamy tej terminologii szkolnej, to my też jesteśmy rybami. Ssaki to są ryby, ptaki to są ryby, gady to są ryby i płazy też to są ryby. No bo jeżeli utniemy to drzewo rodowe, postawimy granicę w momencie wyjścia na ląd, to wtedy takson pod tytułem ryby przestaje być monofiletyczny i staje się jaki? Parafiletyczny, bo ucinamy pewnych potomków wspólnego przodka. Więc jeżeli chcemy, żeby ryby były prawdziwe, to my też jesteśmy rybami w takim razie. Dlatego na tym drzewie czworonogi są razem z rybami mięśniopłetwymi. Prawda jest taka, że w paleontologii, tak jak mówię, w biologii nikt na to kompletnie nie patrzy. Biolodzy to tam sobie ryby to ryby, tak żyją w wodzie, właśnie no znacie to ze szkoły. A to, co wyszło na ląd, to już co innego. Natomiast w paleontologii jest inaczej i tutaj nikt się za bardzo nie trzyma tych terminów. Ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, tak jak pokazałem Wam drzewo rodowe wcześniej, raczej skupiamy się na innych takich jednostkach mniejszego rzędu, dlatego paleoichtiolog rzadziej będzie mówił o rybach tak per se, raczej będzie mówił, będzie miał co innego na myśli, kiedy powie plakodermy, co innego, kiedy będzie mówił akantody, co innego, kiedy będzie mówił chrzęstno-szkieletowe, a jeszcze co innego, kiedy będzie mówił kostno-szkieletowe. A jeszcze co innego będzie miał na myśli, kiedy powie promieniopłetwe, a kiedy powie mięśniopłetwe. I te jednostki już mają sens, przynajmniej niektóre, te, o których więcej wiemy, bo one przeważnie uwzględniają wspólnych potomków wspólnego przodka. No, kostno-szkieletowe uwzględniają, bo i promieniopłetwe, i wszystkie mięśniopłetwe, łącznie z czworonogami, to są kostno-szkieletowe. My jesteśmy kostno-szkieletowi. My jesteśmy, należymy do kostno-szkieletowych. Osteichties. Możemy po polsku uciąć tę nazwę ryby z kostno-szkieletowe, zostawić samo kostno-szkieletowe. Jesteśmy też mięśniopłetwymi. Chrzęsto-szkieletowe, raczej według wiedzy paleontologicznej, to też jest takson monofiletyczny, z akantodami, z plakodermami. Tu jest troszeczkę zawiła sprawa. My za mało wiemy o ewolucji i pochodzeniu tych grup. Tutaj odsyłam szczególnie do wykładu o rybach pancernych. Istnieje kilka takich koncepcji ewolucyjnych na to, kim plakodermy mogłyby być i czy jest to takson rzeczywiście monofiletyczny. Niektóre teraz nowe analizy sugerują, że być może one są gdzieś blisko z rybami kostno-szkieletowymi. Wtedy należałoby traktować no to wszystko jako jeden takson. Tak czy inaczej, takson ryby jako taki No nie ma sensu, no bo nie oszukujmy się, nie będziemy mówili o sobie, że jesteśmy rybami w takiej terminologii, ale możemy śmiało mówić, że jesteśmy kostno-szkieletowi albo że jesteśmy mięśniopłetwi, bo też jak najbardziej, no już może nie mamy płetw, ale mięśnie tam, gdzie mamy struktury będące homologicznymi strukturami względem rybich płetw, no to mięśnie mamy jak najbardziej, więc jesteśmy kostno-szkieletowi, myślę, to jest dobry tutaj zwrot. Tu jest jeszcze takie bardziej szczegółowe to drzewko, gdzie mamy pokazane te formy, kiedy życie wychodziło sobie, czy kręgowce wychodziły na ląd. Mamy ten podział, tu generalnie ryby kostno-szkieletowe tylko, więc mamy po lewej stronie ryby promieniopłetwe. I to jest jak najbardziej takson, który bierze pod uwagę wszystkich potomków wspólnego przodka. Nie, kłamie, przepraszam, nie bierze wspólnych przodków. To kostno-szkieletowe są tym taksonem monofiletycznym. Ha, widzicie, tu nawet bym się ja złapał. Natomiast no, my jesteśmy kostno-szkieletowi. No i mamy do dzisiaj przetrwała tam Latimeria, przetrwały ryby dwudyszne. Z tego drzewa rodowego wynika natomiast ciekawa sprawa, a mianowicie to, że my jako ludzie jesteśmy bliżej spokrewnieni z rybami dwudysznymi i z taką latimerią, niż ryby dwudyszne i latimeria ze wszystkimi innymi rybami kostno-szkieletowymi, z tymi rybami promieniopłetwymi. To jest ciekawe. Zewnętrznie no, to ryba, ale z ewolucyjnego punktu widzenia no, takiej rybie latimerii jest dużo bliżej takiemu nurkowi, który pływa gdzieś tam sobie obok niej. Te ryby to żyją w takich wodach, no raczej lubią ciemne, takie głębokie wody w Oceanie Indyjskim. Też kiedyś sobie o tych rybach rozmawialiśmy. No i taka ryba, no wygląda jak ryba, ale dużo bliżej spokrewniona z nurkiem, który ją filmuje, niż z innymi małymi rybkami, które tam dookoła niej pewnie pływają. A zewnętrznie to te ryby są do siebie dużo bliżej podobne. I tu dochodzimy do momentu, kiedy kręgowce wychodzą na ląd. No i znowu, w terminologii szkolnej, kiedy kończy się omawianie ryb, zaczynamy omawianie płazów. I teraz płazy znowu są takim pewnym wycinkiem z tego drzewa, no bo płazy to będą te kręgowce w terminologii szkolnej, które mają taki półwodny tryb życia, są jeszcze uzależnione od środowiska wodnego, nie mają ciała pokrytego łuską, tylko takie no, ciało bardziej śluzem pokryte. I nie składają jaj, prawda? Jeszcze takich twardych, oskorupionych. Natomiast no, ta definicja nie bierze pod uwagę ewolucji kompletnie. No, to jest pewien wycinek tego drzewa z płazów w terminologii szkolnej, jak widzieliśmy na drzewie rodowym na początku, powstały później to, co nazywamy gadami. Więc dużo trafniejszy termin to są owodniowce. Owodniowce, znaczy w środku gadów, pomieszałem już, widzicie, tam się znowu złapałem. Płazy są pewnym wycinkiem, ale kiedy płazy wyszły na ląd, no to w momencie, kiedy uniezależniały się od środowiska wodnego, no powstało jajo, które uniezależnia embrion od środowiska wodnego. Więc teraz, no jakbyśmy sobie na gady z kolei spojrzeli po płazach, płazy to wszystko jest prawda, to co powiedziałem, one nie mają sensu. No, ale gady też tego sensu mieć nie będą, no bo z gadów widzieliśmy na drzewie rodowym, że wywodzą się z kolei ptaki z jednej linii, a z drugiej wywodzą się ssaki, z tego, co dzisiaj nazywamy gadami, powiedzmy tak, znaczy stosując tą terminologię. Ale to nie ma sensu, no bo wtedy ucinamy ptaki, ucinamy ssaki. Prawda? Jakby wycinamy ptaki i ssaki z tej grupy gady, więc znowu gady stają się tylko pewnym wycinkiem na tym drzewie, nie uwzględniamy wszystkich potomków wspólnego przodka. Więc jeżeli zastosujemy termin owodniowce, amniota, to już ma sens, bo owodniowce to są wszystkie te kręgowce, które już są na stałe uniezależnione od środowiska wodnego, pierwotnie przynajmniej, wtórnie mogły znów zacząć pędzić wodny tryb życia, ale pierwotnie generalnie mają taką fizjologię odseparowaną od środowiska wodnego. Więc no, gady przestają istnieć w tym momencie. Nie ma czegoś takiego jak gady. Są owodniowce. I to, co my rozumiemy w terminologii szkolnej jako gady, jest owodniowcem. Czyli krokodyl jest owodniowcem, jaszczurka zwinka jest owodniowcem, wąż jest owodniowcem, ptaki to owodniowce, gołąb to jest owodniowiec, wrona to jest owodniowiec, wróbel to jest owodniowiec, ssaki to też owodniowce, słonie to owodniowce, konie to owodniowce, psy to owodniowce, człowieki to też owodniowce. Mimo że my już jaj nie składamy. Pierwotnie owodnia, to z czego się bierze ta nazwa, była we wnętrzu jaja, jak widzimy. Mamy amniotic egg. Ale jakby no my ciągle jesteśmy, mamy w pewnym sensie w sobie te pozostałości po tych adaptacjach. Mimo że już jaj nie składamy, no ale młody ssaka rozwija się w ciele matki, prawda? Jest uniezależniony od środowiska wodnego. Więc nie gady, a jednak owodniowce. Owodniowce mają dużo, dużo więcej sensu. W przypadku płazów, jakbyśmy się cofnęli troszkę wcześniej, no to płazy, tak jak powiedziałem, też nie mają sensu. Dużo lepiej mówić czworonogi po prostu. I wtedy mamy na myśli wszystkie te kręgowce, które już... wszystkich potomków tych kręgowców, którzy wyszli na ląd. Czyli to będą i płazy, i gady, i ptaki, i ssaki w tej terminologii szkolnej, jeżeli bardzo chcemy się nią ciągle posługiwać. W przypadku gadów one przestają istnieć, będą to owodniowce. No i teraz owodniowce, o tym sobie rozmawialiśmy niedawno, generalnie można podzielić na kilka takich grup związanych z budową czaszki. Tutaj przypomnę to, bo za chwilę pokażę Wam drzewa rodowe, które będą mocno się o tę budowę czaszki opierały. Możemy mieć taką czaszkę anapsydalną, gdzie generalnie poza otworem oczodołowym nie ma żadnych innych otworów. Możemy mieć czaszkę synapsydalną, gdzie jest pojedynczy otwór skroniowy, jedna para. I możemy mieć czaszkę diapsydalną, gdzie mamy dwie pary otworów. I teraz, mając tę wiedzę, popatrzymy sobie na drzewo rodowe owodniowców właśnie. Na samym dole mamy nawet w ogóle drzewo rodowe czworonogów, byśmy mogli powiedzieć, bo na samym dole tego drzewa, czytamy to drzewo od dołu, mamy tetrapoda, czyli wszystkie mamy i płazy, gady, ptaki, ssaki. To jest skomplikowane, ja wiem, i to drzewo w ogóle wygląda okropnie brzydko, ale jest dobre, ja zaraz postaram Wam tutaj wyjaśnić, o co chodzi. Więc mamy ogólnie drzewo rodowe tych czworonogów. Tetrapoda, tak powinniśmy mówić na to zamiast używać tylko tego krótkiego wycinka, jakim będą płazy. Ogólnie mówimy o tetrapodach, czworonogach, bo to uwzględnia wszystkich potomków wspólnego przodka. No i w pewnym momencie wydzielają się amniota, owodniowce. Ta owodniowce też, jak powiedzieliśmy sobie, są grupą monofiletyczną, biorą pod uwagę wszystkich potomków wspólnego przodka i szybko owodniowce dzielą nam się na dwie linie ewolucyjne. Mamy z jednej strony synapsydy, synapsida, a z drugiej strony zauropsida. Przy zauropsida pojawia się w nawiasie nazwa reptilia, czyli to, co rozumiemy jako gady. To jest pewne uproszczenie, do niego za moment wrócimy, ale najpierw skupmy się na tej lewej gałęzi owodniowców, czyli tej, która zaczyna się od nazwy synapsida. O tym sobie niedawno rozmawialiśmy. To są synapsydy, czyli te wszystkie owodniowce, które mają po jednej parze otworów skroniowych. I to są wszystkie, jak to się kiedyś mówiło, gady ssakokształtne oraz ich potomkowie z pewnej grupy synapsydów, zwanej terapsydami, wydzieliły się ssaki po prostu. I ssaki jako takie to jest jedna linia ewolucyjna, uwzględnia ona wszystkich potomków wspólnego przodka, więc ssaki są taksonem monofiletycznym. W obrębie większego taksonu monofiletycznego, którym są synapsydy, a synapsydy razem z zauropsydami, o których za moment, razem należą do jeszcze innego taksonu monofiletycznego, jakim są owodniowce. Skomplikowane, wiem, ale tak to mniej więcej wygląda. Musimy się nauczyć, jakby zaprzestać takiego myślenia segmentami, że tu mamy ryby, potem mamy płazy, jakby już ryby znikają, tylko mamy płazy, potem to znika, pojawiają się gady. To są jakby zbiory, to są pewne podzbiory w obrębie większych zbiorów. Bardziej w ten sposób powinniśmy o tym myśleć. I teraz ta linia synapsydalna, no to niedawno sobie rozmawialiśmy, tu na przykład Dimetrodon jest takim dobrym przedstawicielem, ale teraz jak się przyjrzymy dokładnie drzewu rodowemu, no to mamy synapsydy, to jest takson monofiletyczny, tak jak mówię, z niego wydzieliły się terapsydy, a z terapsydów gdzieś tam wydzieliły się w końcu ssaki. Tu jest takie drzewko, które pokazuje nam też taki problem, jak to w paleontologii często bywa, że na tym żywiorodowym cynodonty są pokazane jako taka grupa siostrzana do ssaków. Jeżeli taki scenariusz byłby prawdziwy, to wtedy ssaki przestają być monofiletyczne, przyznacie, no bo nie obejmują wspólnych potomków, wszystkich potomków wspólnego przodka, bo przodek jest w miejscu, gdzie gałęzie się rozchodzą, tam jest przodek. Więc jeżeli cynodonty są linią boczną, to powinniśmy razem cynodonty i ssaki traktować, wtedy by to była grupa monofiletyczna, ale spora część paleontologów też jest za tym, że no generalnie ssaki to jest po prostu linia monofiletyczna, te cynodonty to nie jest jakaś tam linia boczna. Tak czy inaczej, no jakby tutaj sens ma ten termin synapsydy ogólnie, prawda? Synapsydy są grupą monofiletyczną, a bardzo często spotykany jest termin, ja sam go używałem w wykładzie o permie, gady ssakokształtne. I tak po prawdzie termin gady ssakokształtne nie ma sensu, bo to nie są gady. To w ogóle nie są gady. Synapsydy miały zupełnie inną fizjologię, zupełnie inną anatomię niż to, co znamy u dzisiejszych gadów. Jedna z takich no, cech łączących w pewnym sensie te niesacze synapsydy z dzisiejszymi gadami, to jest może ustawienie kończyn. U większości form kończyny były tak bardziej na boki ustawione, jak u jaszczurki czy krokodyla. I to gdzieś tam pierwszym badaczom się skojarzyło jakoś z gadami, ale to było zupełnie coś innego niż to, co znamy z dzisiejszych gadów, z jaszczurek, krokodyli, żółwi. Zupełnie coś innego. Nawet jeżeli byśmy się cofnęli do permu, hipotetycznie, i byłyby one jakoś zewnętrznie podobne do siebie w pewnym sposób, taki, nie wiem, dimetrodon by nam się kojarzył może najbardziej z krokodylem, załóżmy taki scenariusz nawet, no to to jest jak z tą latimerią i rybami i ludźmi, prawda? No ciągle jakby ten dimetrodon byłby bliższy ssakom jednak niż żyjącym dzisiaj gadom. Więc ta linia synapsydalna to kompletnie nie są gady. To jest zupełnie coś innego. Tutaj znowu ten termin gady no traci sens. On gdzieś tam nam umyka. To tutaj w ogóle nie pasuje. Wiele terapsydów już prawdopodobnie miało futro, czy takie zaczątki futra miały. Kiedyś mówiliśmy o tym wibrysy, jak psy i koty. Pokrycie ciała więc zupełnie inne niż u dzisiejszych takich gadów łuskonośnych. To po prostu jest zupełnie coś innego. Musimy zapomnieć o tych takich szkolnej terminologii, że mamy płazy, gady. To się kupy po prostu nie trzyma. I teraz wracając do tego drzewa, patrzymy sobie na tą drugą stronę, prawą tego drzewa, gdzie mamy zauropsida. I do zauropsidów należą wszystkie dziś żyjące gady. Zauropsydy to są te owodniowce, które mają albo przeważnie będą miały te dwie pary okien skroniowych, czyli tą czaszkę diapsydalną, albo czaszkę bez żadnych otworów. To są anapsydy, tutaj na drzewie rodowym jako para reptilia zaznaczone. Tam są między innymi parejazaury, o których też rozmawialiśmy. Kiedyś sądzono, że te formy bez otworów skroniowych w czaszkach były najpierwotniejszymi owodniowcami. Dzisiaj raczej wiemy, że to po prostu te otwory gdzieś tam zanikły w trakcie ewolucji, ale pierwotnie te zwierzęta wywodziły się od takich form no, zbliżonych do diapsydów. I teraz, co mamy nawet pokazane na tym drzewie rodowym, że w pewnym momencie z zauropsydów się te diapsydy wydzielają i diapsydy jako takie też są generalnie grupą monofiletyczną. Natomiast do zauropsida jest dokoptowana nazwa reptilia, bo generalnie patrząc na wszystkie dziś żyjące gady, to one będą zauropsydami. Ale tutaj muszę zmartwić Was, bo nie tylko. Nie tylko gady są zauropsydami, bo z gadów wydzieliły się w końcu ptaki. Więc no jakby nie możemy zrównać terminu gady do terminu zauropsydy. Prawda? No bo jeżeli ujmiemy ptaki z tej grupy, no to automatycznie nam zauropsida przestaje być grupą monofiletyczną po prostu. No i diapsydy potem się dzielą na jakieś, mamy różne gady morskie, mamy lepidozaury, tam są jaszczurki, mozazaury, węże, gdzieś tam mamy żółwie i w którymś momencie wydzielają się gady naczelne, archozauria. Do gadów naczelnych należą dinozaury, należą pterozaury, należą pseudozuchy i należą właśnie ptaki, które z dinozaurów się wywodzą. Więc wszystkie ptaki są zauropsydami. Wszystkie dzisiejsze ptaki i wszystkie dzisiejsze gady to zauropsydy. Więc zauropsydy możemy traktować jako grupę monofiletyczną, bo obejmuje ona wszystkich potomków wspólnego przodka. Ptaki możemy potraktować jako grupę monofiletyczną, bo obejmuje ona wszystkich potomków wspólnego przodka, bo już nic się dalej z ptaków nie wydzieliło innego. Natomiast gady gdzieś nam tutaj znikają. Gady na tym drzewie rodowym, zwróćcie uwagę, dziś żyjące gady są ułożone, należą tak, część to by było tam, gdzie mamy lepidozauria, czyli gady łuskonośne, część należy do archozauria, na przykład krokodyle, a część do testudines, czyli do żółwi. Czyli zwróćcie uwagę, dziś żyjące gady to nie jest jedna jakaś linia ewolucyjna. One są na drzewie rodowym zauropsydów, rozrzucone w różnych miejscach. Niektóre to gady naczelne, niektóre to gady łuskonośne, lepidozaury, jeszcze inne to testudines, żółwie. Zupełny miszmasz. Do dzisiaj przetrwali różni przedstawiciele różnych grup w obrębie zauropsydów. Skomplikowane to jest, wiem, ale to drzewo rodowe dobrze to obrazuje, że dzisiejsze gady nie są grupą monofiletyczną w ogóle i z terminu gady po prostu powinniśmy zrezygnować. Czy to nam się podoba, czy nie? Mimo, że termin gady jest czymś takim, wiecie, my wiemy, o czym mówimy w pewnym sensie, znając dzisiejszą przyrodę, a na przykład takie formy jak dinozaury, no kojarzą nam się jakoś tam no nie wiem, właśnie z wielkimi gadami, tak? Pierwszym badaczom też się kojarzyły z planem budowy niektórych gadów, więc jakoś się często mówi, że dinozaury były gadami. Dinozaury nie były gadami, dinozaury były archozaurami, tak możemy powiedzieć. Tak jak ptaki są archozaurami i tak jak ptaki są dinozaurami, bo z dinozaurów się wywodzą. Okej, i tu mamy taki już bardzo, bardzo uproszczony schemacik pokazujący, jak nam z tych pierwotnych zauropsydów powstały te dwie jakby takie jeszcze linie. Jedna, w której pojawiły się tak zwane okna przedoczodołowe i to są właśnie archozaury. To jest ta lewa część tego obrazka. Okno przedoczodołowe to jest cecha, która nam definiuje archozaura. Lub jeszcze jakieś różne inne dodatkowe okna, na przykład w żuchwach. Natomiast głównie będzie, jak na tej czaszce allozaura, duże takie okno przedoczodołowe. I wszystkie dinozaury, wszystkie pierwotnie dinozaury, ptaki, pterozaury, pseudozuchy i krokodyle będą miały taki plan budowy czaszki. Później wtórnie to się może zmienić, jak na przykład u krokodyli, ale pierwotnie no, one będą się wywodziły od form o takim planie budowy czaszki, a wszystkie inne, jakieś ichtiozaury, jaszczurki, węże, żółwie, no tych otworów przedoczodołowych mieć nie będą. I teraz jak popatrzymy sobie już tylko na drzewo rodowe archozaurów, czyli gadów naczelnych, no to ono się generalnie będzie nam dzieliło na taką gałąź idącą do pseudozuchów, więc tam będą jakieś różne aetozaury, będą jakieś tam fitozaury pewnie, rauizuchy. No i mamy gałąź, która się nazywa ornitodira. Ornitodira dzieli się z kolei na pterozaury i na dinozaury. Więc archozaury to jest grupa monofiletyczna, bo obejmuje pseudozuchy i ornitodira. Ornitodira to też jest grupa monofiletyczna, bo obejmuje pterozaury i dinozaury. I no, dinozaury to też jest grupa monofiletyczna, bo obejmuje wszystkich potomków wspólnego przodka, łącznie z ptakami. I ptaki to też jest grupa monofiletyczna, jak najbardziej. Jeszcze sobie bardziej dalej w to drzewko pójdziemy. Tutaj, jak się ptaki nam wydzielają, no gdzieś tam w pewnym momencie się z tych dinozaurów wyodrębniają. I teraz, jak sobie popatrzymy na takie uproszczone już drzewo rodowe kręgowców, tu mamy kolejne grupy wydzielające się. Teleostei to są ryby doskonałokostne. Możemy to uprościć do dzisiejszych ryb. Lis, amfibia to gdzieś tam by były, powiedzmy, płazy, mamalia to ssaki, testudines to żółwie, lepidozauria to gady łuskonośne, no krokodylia to krokodyle, archozauria to będą, prawda, właśnie gady naczelne, aves to ptaki. To niebieskim kolorem zaznaczono to, czym są dzisiejsze gady. Mieliśmy, ja wcześniej na tym drzewie takim bardziej skomplikowanym zwróciłem wam uwagę, gdzie są krokodyle, gdzie są jaszczurki, powiedzmy, i węże, gdzie są żółwie. Tutaj jest to na takim uproszczonym drzewie i to pięknie pokazuje, że gady nie istnieją, bo nie są taksonem monofiletycznym, bo nie obejmują ptaków, te dzisiejsze gady. A synapsydy to już w ogóle z gadami nie mają kompletnie nic wspólnego, bo to jest ta linia jeszcze boczna, bardziej idąca. Obie te gałęzie, powiedzmy, należą do tych owodniowców. Trudne są to zagadnienia, ale mam nadzieję, że jakoś w miarę udało mi się wam to zgrabnie zaprezentować. Zasada jest prosta, generalnie przy analizowaniu tych drzew. Musimy się trzymać taksonów monofiletycznych, czyli takich, które będą obejmowały wszystkich potomków wspólnego przodka, a wspólni przodkowie są tam, gdzie na takim drzewie mamy rozwidlenie. W punkciku, gdzie się to łączy, tam jest wspólny przodek. I od niego bierzemy całą grupę. Więc jak olejemy ptaki na tym drzewie, to automatycznie to, co, jakby to, co wzięliśmy pod uwagę bez tych ptaków, z olaniem ptaków, to przestaje być taksonem monofiletycznym, ergo przestaje być prawdziwie funkcjonującym takim taksonem z punktu widzenia ewolucji. Więc gady nie istnieją. Trzymając się takiej definicji, ryby i płazy też nie istnieją, przypominam, no bo płazy będą tylko pewnym wycinkiem. Tutaj lepiej byśmy powiedzieli o czworonogach ogólnie, ale pod warunkiem, że mamy na myśli wszystkie czworonogi, czyli i to, co rozumiemy jako gady i ptaki i ssaki, czy poprawnie rzecz biorąc, owodniowce, czyli synapsydy i zauropsydy. Ptaki i ssaki to są jedyne prawdziwie istniejące taksony żyjące obecnie z tej takiej terminologii szkolnej, bo i ptaki i ssaki są tymi taksonami monofiletycznymi. No i niestety polska szkoła jest odporna na fakty, bo jak zajrzycie sobie do podręczników biologii, to tam tego typu podejścia nie ma. Jasne, oczywiście gdzieś tam się zdarzają jakieś napomknięcia odnośnie tego, że prawda, no gdzieś tam gady się wyłoniły z płazów. O właśnie, ale to jest ciągle takie ujęcie, że gady się wyłoniły z płazów. Albo że płazy się wyłoniły z ryb. Co to znaczy wyłoniły się z ryb? Z jakich ryb? Co to znaczy z ryb? Ogólnie ze wszystkich ryb? Prawda? To już te dzisiejsze drzewa rodowe powinny was mniej więcej do tego przekonać. No, program nauczania do tej biologii jest kompletnie do przebudowy. Ta część zoologiczna to w ogóle leży. Oczywiście sprawny nauczyciel biologii, uzbrojony w taką wiedzę ewolucyjną, będzie w stanie zrobić z tym programem nauczania co trzeba i prowadzić te lekcje tak, jak należy. Jednakże pamiętajcie, że nie każdy nauczyciel biologii niestety będzie powiedzmy tutaj taki nastawiony na tą stronę ewolucyjną, bo tak się też składa, że program nauczania biologii ma gdzieś ewolucję w ogóle. To znaczy, raczej te nauka biologii w szkołach jest bardziej nastawiona na to, żeby ci uczniowie potem na przykład studiowali biotechnologię albo medycynę, albo w najlepszym wypadku jakąś genetykę. To są w gruncie rzeczy dziedziny no, odległe od paleontologii i takie wiecie, po co biotechnologowi wiedzieć, że gady nie istnieją, prawda? No, to jest dla niego jakiś abstrakcyjny koncept. Wielka szkoda, że jest takie podejście w programie nauczania. To nie jest wina samych nauczycieli oczywiście, ale programu. Fajnie by było wprowadzić pewien taki ewolucyjny porządek do nauki biologii. To wbrew temu, co mogliście dzisiaj usłyszeć, wcale nie jest takie trudne, moi drodzy. I tym optymistycznym akcentem sobie zakończymy dzisiaj, tak jak mówię, troszkę wcześniej. I może teraz chwilka jeszcze z 15 minut na to, żebyśmy sobie pogadali na te tematy. Czy są jakieś badania, które próbują pozyskać DNA ze skamieniałości, żeby stwierdzić rodowód naszych przodków Majki Majki? Takie badania, drogi Majki, są na dzień dzisiejszy nie do zrealizowania, dlatego że DNA jest taką cząsteczką, która się rozpada niesłychanie szybko. To znaczy, ona ma, tak jak każda substancja, pewien czas takiego połowicznego zaniku, połowicznego rozpadu. Trochę jak z jądrami, tymi, z izotopami, z jądrami różnych atomów, pierwiastków. I DNA się rozkłada niesłychanie szybko. Niesłychanie, więc my nie jesteśmy w stanie tego tak dokładnie zrekonstruować, tego drzewa rodowego w oparciu o DNA. Tutaj biologia molekularna niestety w paleontologii zawodzi. Możemy sobie rekonstruować tym DNA pokrewieństwo ludzi, jeszcze jakichś może takich późnych bardzo form, ale żeby zrekonstruować to, kto tam dokładnie w permie się od kogo wywodzi, czy w dewonie, to jest na dzień dzisiejszy nie do zrobienia. Pierwszy wykład, kiedy trzeba będzie przysiąść na spokojnie i drugi raz obejrzeć, żeby zrozumieć, co się zobaczyło, Piotr G. Tak, ja przyznam, że mówienie Wam przez 45 minut o tym strasznie mnie zmęczyło też. To znaczy, to nie są łatwe zagadnienia tak naprawdę. Znaczy, są łatwe. Są łatwe. Nie, nie mówmy, że nie są łatwe. Są łatwe. Może inaczej, nie są trudne, ale te drzewa rodowe przerażają, jak się na nie patrzy. Tam się dużo dzieje. To jest niesłychanie taki, wiecie, złożony obraz. Zagmatwany. My mamy problem z takim myśleniem w kategoriach właśnie tych zbiorów matematycznych. My raczej wolimy myśleć tymi odcinkami, że tu mamy ryby, te ryby sobie tam w pokoju zostawmy, tu ten wycinek to są płazy, ten wycinek to są gady, ten wycinek to są ssaki, a ten to ptaki. Ale on jest niewłaściwy, ale to jest nam łatwiej, mam wrażenie, naszym umysłom jakoś tak myśleć w tych kategoriach po prostu. Jeżeli chcemy myśleć w kategoriach tych zbiorów, że mamy jakiś jeden zbiór, jeszcze taką dużą jednostkę typu czworonogi, no to okej, to gdzieś tam kumamy. Ale teraz, że w obrębie czworonogów są jakieś zauropsydy i synapsydy, a w obrębie synapsydów czy zauropsydów są jeszcze jakieś, powiedzmy, archozaury i coś tam, i nie wiem, gady łuskonośne, to już jest troszeczkę dla nas chyba trudniejsze. Mam takie wrażenie przynajmniej. Czy jakieś anapsydy przeżyły do naszych czasów? Jakub Zalewski. No, kiedyś uważano żółwie za takie anapsydy, bo one mają taką ciągle anapsydalną budowę czaszki. Żółwie nie mają tych otworów skroniowych w ogóle. Natomiast z badań molekularnych dzisiejszych żółwi wynika, że żółwie są dosyć blisko z gadami naczelnymi, z archozaurami, albo gdzieś tam koło nich. Więc to są raczej zauropsydy, mimo że mają, znaczy w ogóle diapsydy tak naprawdę, mimo że mają czaszkę anapsydalną, ale właśnie o takiej wtórnie uproszczonej anatomii czaszki. Czy będzie wykład poświęcony ewolucji lotu, Mateusz Florkiewicz? Będzie, planuję taki wykład. Chciałem go nawet jeszcze zrobić teraz, w tym semestrze, nazwijmy to sobie, ale już się nie wyrobiłem niestety i dopiero po wakacjach. Się spodziewajcie takiego wykładu. Czyli żeby na przykład zdefiniować płazy, możemy mówić czworonogi z wyjątkiem owodniowców. Kat GK. Tak. Tak, o właśnie, to jest takie myślenie tymi zbiorami, prawda? Działania na zbiorach. Mamy zbiór owodniowców minus, jak tam było? Nie, mamy zbiór czworonogów minus zbiór owodniowców równa się zbiór, który możemy nazwać płazami w pewnym sensie. On nie jest monofiletyczny, ale to jest chyba ten kierunek myślenia, który powinniśmy tutaj zastosować. To było nawet fajne w programie nauczania, takie połączenie matematyki z biologią, działanie na zbiorach, wiecie, te sprawy. Całkiem ciekawe rzeczy. Krokodyle są bliżej spokrewnione z ptakami niż krokodyle z jaszczurkami i żółwiami. Tak, tak. Krokodyle są dużo bliżej spokrewnione rzeczywiście z ptakami niż z jakimikolwiek innymi gadami dziś żyjącymi tak naprawdę. Na takiej samej zasadzie jak człowiek, jak Latimeria jest dużo bliżej spokrewniona z człowiekiem niż z jakąkolwiek, niż z innymi rybami, tymi innymi kostnoszkieletowymi, prawda? Poza mięśnią płetwymi. Czyli ryby z ewolucyjnego punktu widzenia odniosły ogromny sukces, bo bardzo się zdywersyfikowały na ssaki, gady, płazy itp. Piotr G. Tak, tak, można tak powiedzieć. Znaczy, nawet jakbyśmy ucięli czworonogi, o, to teraz stosując tamto działanie, to by było tak. Kręgowce, zbiór pod tytułem kręgowce, czy takson monofiletyczny pod tytułem kręgowce, minus Takson monofiletyczny pod tytułem czworonogi równa się to, co rozumiemy jako ryby. I nawet gdybyśmy z tych ryb ucięli te czworonogi, no to i tak dzisiaj jest bardzo, bardzo dużo tych ryb i one z takiego ewolucyjnego punktu widzenia i tak te rybie ryby żyjące w wodach są najbardziej zróżnicowane, bo kostno-szkieletowe to jest najliczniejszy takson kręgowców, jaki żyje na Ziemi dzisiaj. Ale pamiętajcie, ryby nie istnieją. Jak idziecie na Mazury, to nie łowicie ryb, łowicie kostno-szkieletowe. Dwudysznych jest sześć gatunków obecnie żyjących. Są podzielone w trzech rodzinach. Aha, okej, okay. No to mamy trzy rodziny w takim razie. Każda na innym kontynencie występuje. Australia, właśnie Afryka i Ameryka Południowa. Jesteśmy bliżej spokrewnieni z jesiotrami niż rekinami. Lady of River. Tak, tak jest. My jesteśmy dużo bliżej spokrewnieni z jesiotrem, z karpiem, z sumem, ze szczupakiem, niż szczupak z rekinem. Mimo, że to w szkolnej terminologii i to ryba, to szczupak ma bliżej do nas niż do rekina. Albo płaszczki. Co czyni gatunek gatunkiem? Animaluki luk. No gatunek w takiej znowu szkolnej definicji to są organizmy, które mogą się ze sobą rozmnażać w warunkach takich naturalnych, nie w niewoli i dawać płodne potomstwo. Ale ta definicja też jest taka, wiecie, jest od niej w warunkach naturalnych masa odstępstw. I często to, co kojarzymy jako różne gatunki, może się ze sobą rozmnażać i są pewne obszary na Ziemi, gdzie różne, tak jak mówię, gatunki współwystępują na jednym obszarze i się tam ze sobą rozmnażają. Więc to też nie jest taka ścisła definicja, ale jakby ktoś o taką podręcznikową pytał, to właśnie ją zaprezentowałem. Nauka to wysiłek, nic od razu nie przychodzi, trzeba po prostu się uczyć. Majki Majki napisał. Bardzo mądre słowa, Majki Majki, niestety tak. Jest takie powiedzenie, że nauka nie boli. Ale wiecie co, ja tak już jakiś czas temu doszedłem do wniosku, że to chyba nie jest prawda. Znaczy nauka naprawdę wymaga wysiłku i nierzadko jest to ból taki, wiecie, umysłowy, ale boli, czasem boli, no niestety boli. To jest chyba takie powiedzonko wymyślone, wiecie, żeby dzieci się nie bały uczyć. No dobrze, moi drodzy, będziemy kończyli powoli. Dzisiaj mówiłem, że troszeczkę krócej posiedzimy. To może jeszcze poczekamy, może na jakieś jedno czy dwa pytanka. W międzyczasie Przypominam, że za tydzień jest ostatni wykład przed przerwą wakacyjną. Wykład, który będzie trzecią częścią naszego paleontologiczno-geologicznego Q&A, czyli 100 pytań o dzieje Ziemi, część trzecia. I na adres e-mail, który powinien się pojawić na ekranie w tej chwili, możecie przysyłać swoje pytania odnośnie paleontologii, geologii, ogólnie nauk o Ziemi. Ja sobie kilka powybieram, skleimy z tego na za tydzień ładną prezentację i postaram się na Wasze pytania. Wybiorę jakieś takie najciekawsze oczywiście, które będą mi się najbardziej podobały. Odpowiadamy. Jestem bardzo ciekaw, co Was tam tym razem interesuje. Zawsze staram się wybierać w możliwie różnorodne te pytania, żeby, bo bardzo dużo ich przysyłacie. Z każdym kolejnym Q&A mam wrażenie, że coraz więcej, więc no wybieram takie różne, najbardziej różnorodne, żeby ta prezentacja też nie była taka, wiecie, nudna i monotematyczna, tylko obejmowała możliwie różne tematy w kwestiach paleontologicznych, więc to za tydzień. Nie, i to będzie ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami. Nie, no i być może pewnie sobie posiedzimy za tydzień, nawet troszeczkę może dłużej. Zobaczymy. Więc to już za tydzień o godzinie 18. Zobaczmy jeszcze tutaj. No dobrze, moi drodzy. Pamiętam takie pytanie z zeszłego tygodnia. Czy na finał sezonu będzie śpiewanie? Bo ja tu czasami lubię sobie podśpiewywać różne takie paleontologiczne czy geologiczne pioseneczki. No jeśli bardzo chcecie, to dajcie znać teraz na top czacie czy w komentarzach na YouTubie, czy mam jakąś piosenkę na zakończenie sezonu przygotować. Może odkopać tekst tej piosenki, którą przy permie zaśpiewałem, czyli piosenkę Czerwony Spągowiec. Kto wie, jak może mnie udobruchacie, to może coś takiego przygotuję. Zobaczymy. No i co, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, jeżeli chodzicie do szkoły, że to, co Wam sprzedają na lekcjach biologii, niestety nie do końca ma związek z prawdziwą systematyką, którą rządzi się świat ożywiony, i ten dzisiejszy ożywiony, i ten ożywiony w minionych epokach geologicznych, ale nic, to od tego są takie programy jak Środowe Spotkania z Ziemi, żeby Wam to uzmysłowić. Kłaniam się pięknie, piszcie dzieje Ziemi w komentarzach, ci, którzy dotrwali do tego momentu, i widzimy się za tydzień na Q&A, Question and Answer. No i to tyle. Koniecznie sezon trzeba zakończyć śpiewaniem. Pomyślimy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Paleontologiczne pozdrowienia. Hej.